Między słowami. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski, witam Państwa w audycji Między słowami w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jakub Józef Orliński.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Drugi raz w Radiu Tok FM, pierwszy raz na żywo, wcześniej przez Skype'a w 2020 roku. Rozmawiałeś z Martą Perchuć-Burzyńską, z którą tutaj się w ogóle minęliśmy przed chwilą w studiu, bo też zaznaczam, nasza rozmowa jest nagrywana. My się spotykamy 21 sierpnia, czyli spotykamy się ponad miesiąc przed emisją w sumie.
Dokładnie.
Ale też przed wejściem do studia trochę narzekaliśmy, jak to jesteśmy w ogóle zmęczeni i jak to już czekamy na swoje urlopy, ale wiesz co, ja narzekam, że jestem teraz mocno przegrzany i przepracowany. Ale jak ja patrzę, co się u ciebie dzieje i swoją drogą też nawet widzę, na ilu polach działasz i na ilu kontynentach też w ogóle działasz, w czasoprzestrzeniach, to ja się zastanawiam w sumie, wiesz, jak to się ogarnia?
Jest to trudne. Jeżeli chodzi o narzekanie, to jest chyba to nasz sport narodowy, więc myślę, że mamy do tego prawo.
Ponarzekaj.
Musimy trochę czasami poćwiczyć.
Że jesień się zbliża, wiesz.
Ale wiesz co, no tak, dużo się dzieje, bardzo dużo rzeczy się dzieje, nie tylko takich moich koncertowych, ale takich zadaniowych, różnych. Ja też co roku staram się przynajmniej raz w roku brać udział w jakiejś akcji charytatywnej i to też staram się to robić bardzo aktywnie, więc no dużo jest naprawdę świetnych rzeczy. I też, wiesz co, no to jest tak czasami, że ludzie myślą, że jak się dobrze dzieje, to jest wspaniale i życie jest świetne i cudnie. I tak cukierkowo. Oczywiście jest super, ale nie tylko negatywne emocje i negatywne sytuacje potrafią przytłoczyć człowieka. Ja jestem teraz w takim momencie, gdzie naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo dużych dla mnie rzeczy się wydarzyło, takich, o których nawet nie marzyłem i muszę przyznać, że pierwszy raz w życiu jestem totalnie przebodźcowany i taki trochę obezwładniony tymi dobrymi rzeczami, że trochę tak po prostu nadal nie, po pierwsze nie wierzę w to, co się wydarzyło, po drugie jakoś cały czas jestem w takim, że trochę jak to by był sen w ogóle i to, no nie no, to jest takie bardzo dziwne w sumie uczucie.
Za dobrze.
No tak by się chciało powiedzieć, no ale
wiesz,
ale zawsze może być lepiej.
Tak? Ty.
Nie, no wiesz co, to ja się traktuję trochę tak, że ja nadal jestem bardzo młodą osobą, szczególnie w tym zawodzie moim, czyli śpiewaka operowego, no to jest tak, że jestem tak naprawdę trochę dzieckiem, ale z drugiej strony też jestem kontratenorem, czyli właśnie mój typ głosu no trochę ma krótszą żywotność i też ja nie chciałbym być aż tak żywotny, że będę śpiewał jako kontratenor, mając 70 tam parę lat, więc też muszę jakby bardzo mądrze wybierać rzeczy, które robię, a że uwielbiam, jakby kocham to, co robię, to chcę to robić z ludźmi, którzy też kochają to, co robią i chcę mieć z tego radość. I na razie się to udaje. Czasami są jakieś tam drobne potyczki, ale no, takie jest życie.
Takie jest życie. Ja w ogóle przyznam, że próbowałem się też wcześniej z tobą spotkać, ale no też nam nie wyszło z różnych powodów, ze względu na zajętości też naszych kalendarzy, gdzieś tam też nie mogliśmy się złapać wcześniej, bo ty w ogóle coraz coś wydajesz, bo my dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o płycie Let's Baroque.
Tak.
Która ukazała się 27 września. Swoją drogą, ja powiedziałem, że jest początek, zaraz będzie początek jesieni, ale to już płyta ukaże się jesienią.
Tak, dokładnie.
A swoją drogą pytanie, czy jest jakiś klucz w tej w ogóle premierze, w tej dacie, czy to po prostu tak wyszło, żeby to już puścić na jesień?
Nie, klucz jest taki, żeby po pierwsze to jest cała strategia jakby takiej wytwórni, jaką jest Warner Classics i Erato. Ja jestem pod tym szyldem tego Warner Classics i Erato światowego, który ma bazę w Paryżu i oni mają jakieś tam swoje płyty, swoich artystów właśnie z tego działu klasycznego i sobie tak ustawiają, żeby to im działało, a ja przy tym im daję też informację, że właśnie pierwszy koncert, który będzie z programem tej płyty, będzie w bardzo pięknej sali, legendarnej w Amsterdamie, koncert Gebau. No i będzie 25 września. Ja od wielu lat wydaję płyty, ale nigdy nie miałem koncertu, który by był tak naprawdę taką jakby premierą płyty. W sensie, że wydany jest krążek i tego samego dnia, albo no naokoło, przynajmniej tam parę dni wcześniej po, jest koncert. Nigdy tak mi się nie udało czegoś takiego zrobić. Zawsze wychodzi płyta i dopiero później, po jakichś tam paru miesiącach, tak, jest trasa koncertowa z tym związana. Tutaj podszedłem do tego inaczej, razem z Aleksandrem Dębiczem, który jest moim tutaj duetowym partnerem do tej płyty. Chcieliśmy od samego początku nagrać tą płytę i zrobić tak, że to będzie od razu, po prostu wychodzi płyta i jazda, jedziemy z tymi koncertami, więc jest 25 koncert Gebau, 26 mamy Berlińską Filharmonię, no i 27 wychodzi płyta i mamy całą trasę po Polsce i mnie to bardzo, bardzo cieszy i tak naprawdę jestem bardzo podekscytowany, bo rzadko mi się zdarza aż tyle koncertować w Polsce, a teraz mamy 10 koncertów w 9 miastach.
No to powiedzmy Poznań 27 września, Katowice 28, dzień później 29 w Krakowie, 30 września we Wrocławiu, 1 października w Warszawie, Bielsko-Biała 3 października, dwa dni później, czyli 5 w Łodzi, w Szczecinie 6 października i finał, przynajmniej
Gdańsku.
Na razie, w Gdańsku, w Filharmonii Bałtyckiej, 7 października. Jakub Józef Orliński, czyli połowa reprezentacji głównych twórców płyty Let's Baroque.
Dokładnie. Mieliśmy tutaj przyjść z Aleksandrem, ale niestety...
Dużo się dzieje.
On, u niego też się bardzo dużo dzieje i bardzo ubolewa, ale chciał państwa pozdrowić, więc przesyłam te gorące pozdrowienia od Aleczka.
I również my gorąco pozdrawiamy. Zresztą to nie jest wasza pierwsza współpraca.
To nie jest nasza pierwsza współpraca. My studiowaliśmy w ogóle razem na naszym kochanym UMFC-u tutaj w Warszawie. I tak naprawdę wtedy...
No, UMFC, czyli Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
Dokładnie. I my wtedy byliśmy znajomymi, byliśmy jakby kolegami, ale nie byliśmy jakimiś takimi bardzo wielkimi przyjaciółmi. Lubiliśmy się oczywiście, mieliśmy do czynienia ze sobą jakoś tam muzycznie, ale nie za bardzo. Ale odkąd, no jakby się taka wydarzyła ta pandemia, to zaczęliśmy taką bardzo, no, taką współpracę, która była na bazie w sumie codziennej, bo tak naprawdę to było na takiej zasadzie, że to było jedyne miejsce, w którym ja mogłem sobie po prostu pomuzykować, więc ja jeździłem do biura, tak to nazywaliśmy, do biura, czyli do studia Aleksandra, i gdzie on miał fortepian, i my sobie po prostu razem improwizowaliśmy, robiliśmy jakieś utwory, ale nie dlatego, że będzie za chwilę jakiś koncert, że musimy coś nagrać na YouTube, czy musimy coś zrobić jakieś właśnie na jakiś materiał na Instagram. To było z czystej takiej potrzeby, że ja nie mogę teraz siedzieć w domu i nic nie robić. Ja strasznie potrzebuję, jestem głodnym artystą, więc potrzebuję jakoś to wyrazić. I tam się zaczęła jakby taka współpraca tego, że graliśmy na przykład utwory Bacha w bardzo klasyczny sposób, a od tego, żeśmy się odbijali, nagraliśmy w sumie też, bo to już jest na YouTubie, naszą wersję na Amateur, ale też Prząśniczki, Moniuszki, no i bardzo dużo takich rzeczy właśnie powstało wtedy podczas pandemii i ta nasza więź taka artystyczna się bardzo, bardzo zawiązała i też dostaliśmy tą propozycję od Męskiego Grania, żeby w 2022 wystąpić na głównej scenie, co dla mnie było no taką trochę abstrakcją. No nie chcę nic mówić, ale jednak jestem jakby z tego świata muzyki klasycznej i nie jest mi obca popkultura, ale no jednak prezentujemy z Aleksandrem coś troszeczkę innego, ale dostaliśmy taką propozycję i stwierdziliśmy, że kurczę, no czemu nie? Jakby to jest nowe wyzwanie, my lubimy nowe wyzwania, lubimy jakby prezentować coś, co też mogłoby takiego widza, który nie ma zazwyczaj styczności z muzyką klasyczną, jakby podać mu tą rękę i go jakby tak zaprosić na inne też koncerty, które mogą się wydarzać już nie na plenerowej formie, tylko na przykład właśnie w jakiejś sali koncertowej czy w teatrze operowym. Dlatego podjęliśmy to wyzwanie, okazało się, nie to, że się chwalę, ale z dość dobrym sukcesem, no i dlatego też byliśmy zaproszeni ponownie i tutaj kończymy na przystanku w Warszawie, Męskie Granie, główna scena, i gramy właśnie ten nasz projekt Let's Baroque.
To są w ogóle bardzo też ciekawe doświadczenia, bo ja pamiętam, jak byłem swoją drogą na Openerze na Pendereckim.
No to czegoś takiego to ja nie wiedziałem nawet, że się wydarzyło.
Było. Z Johnem Greenwoodem. I to było, wow. I to było super przeżycie, bo to był taki opener, podczas którego w ogóle dużo padało, natomiast podczas koncertu pendereckiego Greenwooda była bardzo gęsta mgła i to było niesamowite przeżycie w ogóle.
No magicznie musiało być.
Ale swoją drogą, jeśli chodzi o Aleksandra Dębicza, to Ja się też w ogóle przez moment zastanawiałem, czy on się przez moment nie pojawia w jednym kadrze, w jednym momencie takiego filmiku Maestro dla Netflixa.
A wiesz co? Wydaje mi się, że nie.
Że nie? No jest w każdym razie człowiek, który jest bardzo podobny
bardzo
w publiczności
podobny,
z telefonem.
Właśnie mi...
Czyli to nie
patrzę,
on, dobrze.
Ale
bym ciekaw.
No niestety nie, to nie on.
Ja też wspominałem, że tak sobie myślałem, że uda nam się może też wcześniej spotkać, no bo ty jesteś człowiekiem niezwykle też właśnie aktywnym, no bo ty w sumie coraz coś wydajesz.
Tak, lubię, strasznie lubię nagrywać. Ja w ogóle jestem tego rodzaju...
Orfeusz i Eurydyka w tym roku. W zeszłym roku płyta Beyond.
Tak, jeszcze nadal koncertujemy z tą płytą, co mnie bardzo cieszy, bo to jest taki bardzo duży projekt, ten Beyond, bo to jest taki projekt, który nazwałem Beyond właśnie dlatego, że chcę wyjść poza ramy takiego normalnego koncertu muzyki klasycznej. Tam są kostiumy zrobione przez Chichi Udę, moją przyjaciółkę, tam są światła, tam to jest właściwie takie show. To jest tak jak w baroku było coś takiego jak taka trupa, która sobie jeździła właśnie po miastach i brali jakichś tam muzyków, kto się nadawał, to sobie jeździł i sobie grali różne utwory, pokazywali się w różnych mieścinach. No i właśnie na takiej zasadzie trochę powstało to show, że chciałem, żeby tam była fabuła. Tam są trzy postacie, muzyka bardzo dziwna, bo to jest wczesny barok, tylko i wyłącznie, i nawet dla nas barokowców niektóre te nazwiska są totalnie nowe, tak jak właśnie Netti jest akurat znany.
Tak.
Netti. I to są fenomenalne dzieła, bo tych dzieł jest tak naprawdę wiele i niektóre są zakopane, no i dobrze, że są zakopane, ale niektóre są zakopane i warto je odgrzebać i posłuchać, więc bardzo dużo na tej płycie jest tak zwanych światowych nagrań, czyli, że nie były nigdy wcześniej jeszcze nagrane. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować z tym moim wyszukiwaczem skarbów, Yannisem François, który po prostu, ja mu daję takie zadanie, że chciałbym to i to, żeby to pasowało w tym koncepcie, że chciałbym powiedzieć artystycznie to i tamto i zawrzeć na przykład nie wiem, utwór Monteverdiego właśnie z koronacji Popei, właśnie tą pierwszą arię Ottona i że chciałbym mieć Amarilli Mia Bella, ale no jak to zmieścić, co zrobić pomiędzy, żeby to miało sens? No i wtedy mamy taką burzę mózgów, zdzwaniamy się po nocach, bo to wtedy tylko mamy czas, no i ustalamy takie programy.
Swoją drogą, jak myślę sobie też o płycie Let's Brak, to jest też dla mnie taki Beyond.
Absolutnie. To jest też taka płyta, z którą właściwie inspiracją jest cała taka nasza podróż artystyczna z Aleksandrem, bo jest tam bardzo dużo tak naprawdę improwizacji. Aleksander jest świetnym improwizatorem, świetnym aranżerem i kompozytorem, dlatego pojawiają się też jego kompozycje. Są trzy jego kompozycje pisane specjalnie właśnie na ten projekt. Jedna kompozycja jest po prostu przearanżowana właśnie z tego specjalnego względu, że nie, ja stwierdziłem, że będę robił coś nowego. Ale tak, właśnie strasznie dużo jest tam improwizacji. Właściwie każdy utwór to jest coś takiego, że mamy szkielet. Dlatego bardzo jakby nam zależało, żeby jakby uwypuklić to, czym jest barok, bo tam jest też bardzo dużo takiego miejsca na improwizację, że ten kompozytor pisze pewne rzeczy, ale daje bardzo dużo sygnałów w miejscach, w których można sobie pozwolić na więcej. Oczywiście trzeba znać wszystkie zasady. No i my wychodzimy z tego założenia.
Ale jakie zasady?
Że na przykład jest tak zwana aria cantabile, jak Carasposa z Rinaldo, i to jest taka aria, gdzie można dodać, bo wtedy te arie są zbudowane na zasadzie, że masz część A, później idziesz do części B i później wracasz do tej części A. Czyli ona się nazywa A'. No i tam można dodać jakieś swoje ornamenty, czyli swoje jakby takie obiegniki różne, no jakoś zmienić melodię. No ale ta właśnie aria, która się nazywa aria cantabile, polega na tym, że melodia już jest na tyle piękna, że wystarczą małe dodatki, że nie można jakoś tego potraktować tak jak na przykład w aria di bravura, co samo słowo mówi, że jest taka brawurowa. I to jest właśnie taki popis wokalny i to chodzi o to, na przykład, nie wiem, Furibondo spira il vento, czy Agitato da fiere tempeste, to są takie arie, gdzie właściwie możesz zrobić prawie wszystko. No ale najważniejsze jest dla nas, żeby odbijać się od tego punktu wiedzy. Czyli my właśnie studiujemy takie rzeczy, żeby wiedzieć, że jeżeli łamiemy jakieś zasady, to wiemy, co łamiemy i dlaczego to łamiemy. I dlatego właśnie w tym baroku, Let's Barok, w tej naszej płycie, mamy bardzo dużo takich rzeczy, które są czystą inspiracją i tak naprawdę uwypukleniem tego, czym jest barok. Ja nie lubię nazywać tej płyty płytą popową, bo ona nie jest popowa, ona chce pokazać, że tak naprawdę z tej muzyki barokowej powstaje wszystko, bo tam jest i rock, tam jest i jazz, i jest takie soulowe zabiegi, jest hip-hop, jest naprawdę bluesowe rzeczy, jest tego tak dużo, takie nawet transowe i no tego jest naprawdę wszystkiego bardzo, bardzo dużo i z tego można się odbić i stwierdzić, że kurczę, no jednak ten barok wpłynął bardzo, bardzo na tą naszą popkulturę dzisiejszych czasów.
To ja mam wrażenie, że w tej muzyce, na tej płycie takim trzonem jest jednak jazz, że to jest punkt wyjścia.
Jest trochę punkt wyjścia, jest też dużo takiego, wiesz co, bo często jesteśmy już na takim gruncie, że te różne kategorie muzyczne się tak ze sobą zlewają i często na przykład mamy takie zabiegi czysto filmowe. Jest bardzo dużo takiego cinematic właśnie brzmień, takich kinowych, filmowych i one często się też zlewają z tymi jazzowymi, ale masz rację, że jest tam dużo takiego właśnie jazzującego wręcz vibe'u, takiego flow, ale mamy też na przykład taką arię jak Alla Gente, która dla nas zawsze już będzie brzmiała jak taka disneyowska ballada.
No właśnie, ja mam filmowo scenie kołysanka, taką mam notację przy tym utworze. Ale z drugiej strony są też takie rzeczywiście te wątki filmowe albo serialowe, bo na przykład Cefiro Torna tak. Z kolei ma takie intro, wstęp trochę jak właśnie takiego serialu.
Absolutnie.
Coś a la Robin Hood.
Ładnie. A bardzo potem, mnie to cieszy, że tam poszła twoja głowa.
No, a z kolei później, z kolei coś tak bardziej dżunglowo bym powiedział. Tak, coś a la, może coś takiego. No.
Absolutnie. Nie, ja jestem pod wielkim wrażeniem i tutaj wielkie po prostu ukłony do Alka, bo naprawdę zrobił genialną robotę. Tak samo jakby, to też jest tak, że niektóre z tych utworów są pozmieniane dość mocno, ale niektóre właściwie prawie w ogóle. Jakby ta harmonia, wszystko jest zostawione, tylko przerobione na tą instrumentację, którą mamy, a mamy właśnie Aleksandra na fortepianie, mamy Marcina Ułanowskiego na perkusji, no i mamy Wojtka Gumińskiego na basie i też, który gra na mugu, na gitarze basowej i kontrabasie.
Tak.
Więc mamy cały taki skład, który właśnie gra te wszystkie utwory i no to jest właśnie takie bardzo fajne, że na przykład Vedrocon mio diletto, który jest takim utworem, z którego ludzie bardzo dobrze mnie znają, niektórzy, bo stał się wiralem. To jest taka aria Vivaldiego. No i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy to zawrzeć na tej płycie, tylko w zupełnie innym świetle to pokazać. Więc tu absolutnie jest taka dość kinowa aranżacja tego utworu.
Z moich też takich skojarzeń jest tutaj, chwilami mi się w ogóle pojawia Radiohead.
Wow. Wiesz co? No dobrze. Cieszę się, że ci się pojawia coś takiego, bo ta lampka się zapala na przykład w takim Strike the Vile, czy w Penalty Run na koniec. My, no właśnie, chcieliśmy troszeczkę zaburzyć w pewnych miejscach i pokazać, że to jest Let's Ba Rock. I...
No. Strike the Vile, on jest duch tego Radiohead dla mnie w basie.
Tak.
Natomiast końcówka jest taka trochę jakby pomieszać Radiohead z Sigur Rós, szczerze mówiąc.
Tak, dokładnie. Jeszcze wiesz, tam ja czasami sobie pozwoliłem na taką wokalizę, którą teraz się nazywa, bo wszyscy kojarzą po prostu ten soundtrack z Dune'y, ale taki po prostu są wokalizy z taką chromatyką, która właśnie troszeczkę się ludziom kojarzy właśnie z filmem Dune'a, z takim bardzo znanym momentem. Ale tak, bardzo, bardzo fajne jest to, że w niektórych tych utworach, tak jak Zephyro Torna, czy Strike the Vile, jest tak zwany basso ostinato, czyli to jest no po prostu bas, który się powtarza. To są dwa takty basu, który cały czas idzie tak samo i na tej bazie po prostu można sobie improwizować. Dlatego strasznie dużo tam jest improwizacji i dlatego bardzo się też cieszę na tę trasę koncertową, bo wiem, że każdy ten koncert będzie zupełnie, zupełnie inny. Bo co jest fantastycznego, jak się gra z takimi no naprawdę świetnymi muzykami, jak właśnie nasz band, to że mamy taki szkielet, ale wszyscy się słuchają i jakby, no wiesz, i jedziesz z tym, jakby jest improwizacja napisana, że dobra, no to teraz Gumiś będzie na basie robił improwizację, ale kiedy skończy, no zobaczymy, jak będzie sobie płynął, to sobie będzie płynął i ja nie będę mu wchodził, wiesz, po czterech taktach nagle, czyli powiedzmy sobie po 8 sekundach będę wchodził, żeby mu tam przeszkadzać, tylko po prostu wyczuwamy się nawzajem i to jest tak świetne, bo to jest właśnie robienie muzyki na żywo.
Tak. Dla mnie też ciekawym utworem był na przykład Penatirana, na przykład, który jest na początku bardzo spokojny, jest taki, nie wiem, dla kogoś mógłby nawet powiedzieć, że trochę nudnawy, szczerze mówiąc, ale tak mniej więcej...
Boli?
Żartuję
boli,
oczywiście. Żartuję oczywiście. Natomiast tam się bardzo ciekawie się zaczyna dziać mniej więcej od 4 minuty i 30 sekundy. To jest, gdzie tam się wkrada taki niepokój, ale ta muzyka jest też trochę jak ilustracja w ogóle z gry, takiej, nie wiem, komputerowej. Jest to psychodeliczna w ogóle bardzo też taka końcówka, gdzie tam też jest, mam też skojarzenie z tym Radiohead, bo tam też jest tak trochę a la Tom York, no.
Tak, absolutnie. W tym utworze zależało nam troszeczkę, żeby pokazać właśnie taką gradację. No. Całą gradację, bo ja tam zaczynam dosłownie sam z Wojtkiem na basie, później dopiero dochodzi takie arpeggia, takie akordy od właśnie Alka, wchodzi dopiero później perkusja, taka bardzo, bym powiedział, jazzująca, no i to się tak powoli rozwija i to koło tak się toczy i właśnie, tak jak mówisz, wchodzi ten niepokój, więc to jest naprawdę jeden z takich dłuższych numerów, prawdopodobnie, który bardzo działa na wyobraźnię, ja muszę przyznać, bo już mieliśmy parę takich odsłuchów naszych znajomych, którzy no naprawdę mówili, że trochę ich to bierze w jakąś dziwną krainę, której nie do końca są w stanie zidentyfikować.
No dla mnie to jest las, o zmroku, coś takiego.
Tak, jak mówiłeś o tej mgle, no to tak, trochę tam bym rzucił takiej mgły.
Albo Oblivion z kolei, który...
Ojku, uwielbiam.
Uwielbiasz?
Powiem ci, że no jakby... już nauczyłem się, że trzeba lubić swoje utwory, w tym sensie, że ja naprawdę miałem duży, duży problem nagrywając swoje pierwsze albumy, z tym, że strasznie nie lubiłem po pierwsze siebie słuchać, po drugie nie lubiłem jakby tego, co zrobiłem, bo wiem, że zawsze może być lepiej.
Wewnętrzny krytyk.
Tak, wewnętrzny krytyk. Nie, no bo ty wiesz, jesteśmy artystami, jesteśmy perfekcjonistami, więc jakby zawsze jest coś takiego, że kurczę, no mogłem zrobić to lepiej, to mogłem zaśpiewać jakoś inaczej. Szkoda, że wiesz, no to był już 6 dzień nagrań na przykład i mój głos nie był aż tak świeży. No zawsze są jakieś takie rzeczy, bo ludzie sobie czasami nie zdają sprawy, że nagrywanie płyty, szczególnie w taki klasyczny sposób, a w taki też sposób trochę, żeśmy nagrywali tą płytę, to jest 5 dni, gdzie przez pierwsze tam na przykład 2 dni są po 8 godzin, 10 godzin prób, a później te 3 dni to jest naprawdę 10 do 11 godzin po prostu śpiewania i to nie jest łatwe. Ten głos musi po prostu być jak ze stali, więc no to są bardzo, bardzo trudne też warunki. Tutaj mieliśmy świetną sytuację, bo postanowiliśmy nagrać tą płytę w ogóle w The Church Studios. To jest bardzo, bardzo znane, legendarne studio. Tam bardzo dużo ludzi nagrywało typu Beatlesi, typu na przykład Rihanna, wiesz, The King Singer, jakby ze świata tego klasycznego, ze świata popu, ze świata rocka. Coldplay chyba tam nagrywał też, YouTube, wiesz, no to są naprawdę, to jest takie studio genialne i nagrywaliśmy tam właśnie w taki sposób już bardziej, nazwijmy to, rozrywkowy, czyli jakby każdy miał swoją kabinę, byliśmy wszyscy razem w tym jednym pomieszczeniu, ale każdy był w swojej kabinie, no ale jednak to jest rzeczywiście te 8 godzin, 9 godzin takiej ciężkiej pracy.
Okej, okay, bo też chciałem porozmawiać w ogóle o procesie powstawania tej płyty i jak się on ma też jakby w kontrze do płyt, powiedzmy, które są dzisiaj nagrywane, tak? Często te płyty są nagrywane w domach, tak? Bo taka jest technologia, tak? Dzisiaj jest taki sprzęt, jest jakby, można to wszystko zrobić u siebie w pokoju, tak? Mieć dobry, nawet nie całkiem drogi mikrofon, dobrze obeznany program do edycji dźwięku i tyle. Tutaj jednak jest... trochę grubsza sprawa.
Nie, no jest trochę grubsza sprawa, bo mi się wydaje, że też sytuacja wyjazdowa sprawia, że jakby wszyscy mają głowę zajętą tylko i wyłącznie tą sytuacją i bardzo to wpływa na skupienie, bo miałem tak raz, że nagrywaliśmy w miejscu, w którym jakaś tam część muzyków miała czy tam swoje rodziny, czy jakieś tam sprawy, biznesy, jakieś inne rzeczy i to było trudne. To było naprawdę trudne, bo nie liczy się to, co nagrywamy, tylko jakby jest nagranie, to jest robota, okej, ale za chwilę musi, nie wiem, odebrać dzieci z przedszkola albo... I takie proste życie w to wchodzi i oczywiście to jest bardzo, bardzo bardzo ważne. Jakby no nie zostawisz dziecka w przedszkolu.
No ale, tak, wiesz, do studiu na 5 dni też jest bardzo, bardzo ważne, bo tu z kolei jest pewnie opłacone studio po prostu,
absolutnie.
Tak? I trzeba się wyrobić.
I ważne w tym dla nas było to, żeby poczuć trochę taką atmosferę tego takiego sakrum, tego, że my tu przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy po to, żeby dobrze nagrać materiał w legendarnym studio, a to się dało czuć. Powiem ci, że naprawdę jak się siedzi w takim studio, no to masz taką zajawkę, że ja pierdzielę, ile osób tutaj nagrywało i ja tutaj jestem, wiesz, dotykasz tych samych jakby instrumentów niektórych. No to jest po prostu genialne takie doświadczenie. No i też wszyscy jesteśmy jakby w tym, że przychodzimy, pijemy sobie, jest fantastyczna kawka, wiesz, naprzeciwko i sobie idziesz tam na przerwy. Wszystko jest takie, no tu i teraz robimy to i to było bardzo, bardzo czuć taką właśnie tą atmosferę tego, że zebraliśmy się, żeby dobrze nagrać ten materiał i to się ma wydarzyć. I się wydarzyło, bo ja jestem bardzo dumny z tego materiału, ale co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o nagranie na przykład tej płyty, a wszystkich moich innych płyt, no, to jest właśnie to, że jednak dużą część tutaj też ma postprodukcja i cały miks, dużo bardziej niż w tych płytach moich klasycznych, bo jednak tutaj nagrywasz ścieżkę po ścieżce. W sensie, że każdy jest w oddzielnej kabinie, więc tak naprawdę masz wpływ na wszystko. Jakby możesz wszystko zmienić, czyli...
Przesunąć, przestawić, wywalić.
Jakby, no trochę tak, jakby, że jeżeli ja się nie zgrałem na przykład z Alkiem w jednym miejscu, no to po prostu bierzemy inny take mój, który jest zegrany z tym take'iem, który nam się podoba właśnie w fortepianie. No niestety, jak nagrywamy z orkiestrą, gdzie ja jestem zazwyczaj jakby albo w środku orkiestry, tak jak nagrywałem Beyond, no to ja byłem w środku orkiestry, a cała orkiestra była naokoło. Nie da się wziąć innego take'a. Jest albo ten take, albo go nie ma. Więc tak, jakby jeżeli, nie wiem, Viola da Gamba zagrała super, po prostu tak, że aż cię ciary przechodzą i rzeźnia, no a ja na przykład wziąłem jakiś niepotrzebny oddech w połowie słowa, no to koniec, jakby nie zrobisz tego już, jakby nie zmanipulujesz tym, więc jakby potrzebne są takie take'i, które rzeczywiście są jakby fragmentami, no i zupełnie inaczej wygląda jakby proces postprodukcji takiej płyty.
Swoją drogą państwo sobie mogą na YouTubie zobaczyć też, jak też powstawała płyta właśnie Beyond. Jak ty tam latasz w ogóle z tego studia na górę do reżyserki.
W sensie Let's Barock, bo to jest...
Let's Barock? No.
Tak, to jest to, jak latamy z góry na dół, to jest dokument z Let's Barock.
Let's Barock, tak, przepraszam.
Tak, nie, no
tak,
nie
tak, bo dzisiaj oglądałem przed nagraniem i to jest też w sumie męczące chyba.
Jest, ale kurczę, to jest tyle jest jakby emocji w tym wszystkim. Jakby każdy utwór, przez to, że jakby jest tworzony przez Alka, ale tak naprawdę przez nas wszystkich, te aranżacje, że mamy jakby wpływ artystyczny na to, to jakby mamy taką stworzoną relację z każdym utworem. I tak samo jest ze wszystkimi innymi utworami, które nagrałem też klasycznie. Ale no to jest niesamowite, że jakby każdy utwór ma dla ciebie jakieś tam znaczenie, z czymś się wiąże, z jakąś tam emocją, z jakimś procesem. I to jest, dlatego mówiłem ci, że Oblivion to jest jeden z moich ulubionych utworów, bo on ma w sobie taką transowość, taką jakby właśnie taką hipnozę. I ja pamiętam, że jak to nagrywałem, to po prostu miałem w sobie ten trans i bardzo lubię do niego wracać, bo on mnie uspokajał, on miał w sobie coś takiego bardzo też niepokojącego, a z drugiej strony takiego bardzo uspokajającego, no bo to jest jednak kołysanka i z niej zrobiliśmy właśnie taką trochę transową, refrenową piosenkę.
Jest taka trochę jak tik-tak.
Tak. Ale no naprawdę jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, co Aleksander wymyślił, ale też co jest fajne i mam nadzieję, że się wydarzy, że jak ludzie posłuchają tej płyty, to stwierdzą, kurczę, jestem ciekaw, jak będzie w ogóle, jaki jest oryginał. I bardzo bym chciał, żeby ci ludzie po prostu wrócili do oryginału i zobaczyli, co tak naprawdę zmieniliśmy i co to znaczy, jakby co tam się wydarzyło.
Na tej płycie, bo rozumiem, to jest płyta, która w ogóle idzie w świat, prawda?
Tak, absolutnie.
I... Na tej płycie, za chwilę zresztą też państwo posłuchają, Kuba też rapuje.
Tak się wydarzyło. Ale czy to ja? Nie wiadomo.
Ty.
Nie wiadomo. Ty.
I widzisz teraz, w ogóle o czym jest ten utwór, bo to też go sobie, bo to jest taki utwór, którym no, można najbardziej wyraźnie usłyszeć też po prostu tekst, tak? No bo
można go zrozumieć przede wszystkim, mam nadzieję.
To Kata 1
to jest utwór Aleksandra, który jest właśnie inspirowany naszym wielkim mistrzem Bachem i hip-hopem, więc on nagrał ten utwór w ogóle na swojej wcześniejszej płycie, ale stwierdziliśmy, że on jest po prostu genialny w tym sensie, że można by było zrobić z niego właśnie jakiś taki utwór, że rzeczywiście wrzucić tam tak zwane rapsy. Ja nie jestem raperem, no wiesz, w ogóle, ale stwierdziliśmy, że czemu nie? Wiesz, byłem na produkcji w Paryżu, słuchałem tej tokaty właśnie z tą perkusją, z tym wszystkim, z tymi moimi takimi wokalami, takimi trochę chórkami. I nie wiem, miałem jakiś taką, nie wiem czy taki okres, że byłem troszeczkę pod, nie wiem, taki zasmucony, coś jakiś taki, miałem w sobie coś takiego, że chciałbym wyrazić rodzaj jakby motywacji, przesłać wiadomość taką, że mimo wszystkich złych rzeczy, które mogą się dziać, ważne jest to, żeby jednak iść w swoje i wierzyć w siebie,
tak?
I łamać te wszystkie limity i stąd właśnie powstał ten tekst. Właściwie nigdy nie pisałem tekstu, więc to jest jakby pierwszy raz, drugi właściwie raz w życiu, kiedy napisałem tekst, bo, o nie, przepraszam, pomyłka, trzeci, bo pisałem dla Hot 16 Challenge, to był mój tekst, no. I też Stay Home, to była taka piosenka, którą nagraliśmy z Aleksandrem właśnie podczas pandemii, ale tutaj w przypadku Tokata 1 to jest moja trzecia styczność z tym, że po prostu posłuchałem, zacząłem pisać i to jakoś samo poszło. Nie wiem, czy to jest świetne, ja czuję się z tym dobrze, bo prowadziły mną takie bardzo, wiesz, wzniosłe emocje, jak to pisałem i muszę przyznać, że była to niesamowita przygoda, po prostu pojawić się w studiu w Paryżu na szybko i po prostu dograć ten rap do tego utworu.
Proszę Państwa, jesteśmy już w internecie z Jakubem Józefem Orlińskim, rozmawiamy o płycie Let's Baroque i też w ogóle wokół tej płyty. Skąd w ogóle też przyszedł pomysł na moją i twoją nadzieję? Heja.
Wiesz, to wyszło troszkę tak, że my dostaliśmy takie zadanie, aha, żeby na premierę Wielkiej Wody, serialu Netflixa, bo ten utwór właśnie miał tam jakąś dużą dość rolę muzyczną, więc dostaliśmy na otwarcie takie zapytanie, czy możemy to wykonać, czy możemy wykonać jakieś dwa swoje utwory i jeden właśnie ten. I stwierdziliśmy, że to jest świetne, bo to, no wiesz, ja jeździłem z rodzicami nad morze w samochodzie i słuchaliśmy tego utworu, więc jakby to jest taki utwór, który ja tak bardzo dobrze znam i jakby bardzo dobrze mi się kojarzy. Co więcej, no zespół Hej bardzo szanuję, ale też no, z Kasią Nosowską mamy do czynienia, nagraliśmy razem utwór, ona jest najgenialniejszą, po prostu najcudowniejszą osobą, więc wiesz, no dla mnie jako muzyka klasycznego, no, który, no wiesz, no nagle dostaję SMS-a od Kasi Nosowskiej, żeby nagrać razem utwór, no wiesz, no mi kapcie spadły, wiesz, to jest takiego rodzaju sytuacja. Więc to było tak przemiłe, żeby nagrać ten utwór inny, co prawda, ale jeżeli chodzi o moją i twoją nadzieję, dostaliśmy takie zadanie, zrobiliśmy naszą aranżację tego utworu, właśnie na potrzeby tej premiery serialu Wielka Woda i bardzo to fajnie wyszło, nie będę kłamał. Bardzo nam się to spodobało i stwierdziliśmy, że super by było mieć na takiej płycie, którą wydamy, właśnie ten akcent polski, żeby to dać jako taki trochę extra track, wiesz, taki bonus, który będzie tam na koniec, ale będzie właśnie tym akcentem polskim, no bo nie wiem, czy widziałeś, ale nagrałem razem z moim pianistą Michałem Bielem płytę Farewells, czyli tak, pożegnania, gdzie jest tylko i wyłącznie muzyka polska. To są właśnie pieśni naszych polskich kompozytorów. To poszło w świat. Baliśmy się tego troszeczkę, bo baliśmy się, że ludzie tego nie zrozumieją i w ogóle nie będą chcieli tego słuchać. To się w ogóle był jakiś gigantyczny sukces. My jeździliśmy po całym świecie, robiąc koncerty z tym programem właśnie polskim i ludzie byli totalnie zafascynowani nie tylko naszym językiem, naszą kulturą, ale też właśnie tymi pieśniami, więc to dało mi takiego kopa trochę motywacyjnego, że super jest jednak tą muzykę polską, tą kulturę naszą polską jednak promować dalej szerzej.
Czyli jest misja.
Jest trochę misja, wiesz, bo to jest tak, że ludzie mają wrażenie, że ojejku, polski jest taki trudny, bawa, ale puścisz im coś i oni nagle jak oczarowani po prostu, jejku, jakie to jest piękne, kto to jest, co to jest. I dla nas na przykład Karłowicz czy Moniuszko to są dość znani kompozytorzy, ale no dla ludzi z zewnątrz, z zagranicy tak, niestety nie, a to są świetne, piękne rzeczy i teraz tym bardziej mnie cieszy to, że na przykład, nie wiem, wiolonczelista pisze do mnie maila i się pyta właśnie o nuty do tych pieśni Karłowicz, bo on nie będzie ich śpiewał, ale będzie je grał jako solista, właśnie wiolonczelista. Czy jakiś skrzypek, czy altowiolista, czy... No jest też masa śpiewaków. No i na szczęście mamy taką stronę IMSLP, gdzie można zdobyć wszystkie te nutki, tam wszystko jest...
IMSLP?
Tak, IMSLP.
i MSLP. Aż sprawdzę, tak. Ciekawości, bo nie widziałem.
To jest taka baza danych nut, które można po prostu ściągać. Tam jest strasznie dużo nutek Bacha, no w ogóle wszystkich kompozytorów, których to jest taka domena bezpłatna, więc to są wszystko rzeczy, które są bezpłatne.
Ja też tak sobie myślę, że dla ludzi spoza naszego kraju też ta moja i twoja nadzieja może być czymś takim trochę też egzotycznym, ale wiesz, jakby w sensie takim, że wiesz, język i tak dalej, że tak. To też ciekawostka, bo ja tak sobie też mam z tyłu głowy ten Sigur Rós na przykład, który śpiewa albo, wokalista śpiewa albo w wymyślonym języku, albo śpiewa po islandzku.
Tak, dokładnie. Tak? Jest dużo takich rzeczy, które się pojawiają teraz też na rynku, że no wiesz, no cały trap trochę też na tym polega. No przecież nie ma tam nic, nie jesteś w stanie zrozumieć.
Tak.
Więc jakby, okej, to super brzmi, ale najwyraźniej tekst wtedy nie jest najważniejszy, a co jest fajne, to jest to, że jeżeli coś z tobą rezonuje, to zazwyczaj, przynajmniej ja tak mam, że jeżeli coś ze mną rezonuje, jakaś piosenka, jakiś utwór, to lubię sobie sprawdzić, o czym jest ten tekst. Jakby jeżeli to jest w jakimś języku, którego nie rozumiem, no lubię sobie wtedy tak, wiesz, sprawdzić w internecie, czemu mi się to tak bardzo podoba, czemu tak czuję, że to ze mną rezonuje, ale to jest po raz kolejny też taka rzecz, która uświadamia, że w muzyce oczywiście tekst jest ważny i ważne jest wysyłać tą energię znaczenia tego tekstu, ale jednak muzyka no jest samym językiem, wiesz, samym w sobie, więc jakby nie musisz rozumieć tego. No ja to często przekładam na ten język operowy, czyli jeżeli idziesz do opery, nie musisz tak naprawdę, wiesz, rozumieć, o co tam chodzi, co się dzieje, ale jeżeli to obserwujesz i czujesz tą energię, to będzie jakoś na ciebie oddziaływać. Czy na koncercie muzyki poważnej, której nie lubię nazywać poważną.
A jak powinno się mówić?
Nie wiem, no muzyka klasyczna już wystarczy. Jakby muzyka poważna dodaje jeszcze taką dodatkową barierę, moim zdaniem.
Chyba w innych językach nie ma czegoś takiego.
Nie ma czegoś
poważna.
Takiego, nie ma czegoś. Więc dla mnie jest fajne to, że jak czasami przychodzą ludzie na moje koncerty, czy na jakieś inne koncerty właśnie muzyki klasycznej, to jakby odpływają trochę i wiesz, nie ma znaczenia, czy to jest jakiś utwór żałobny, czy bardzo szczęśliwy, czy coś. I czy na przykład jeżeli ja śpiewam arię, w której jestem totalnie, wiesz, wkurzony i jestem zły i pioruny i po prostu mieszam niebo i ziemię, to ja to odczuwam na swój sposób, ale ja nie zmuszę cię, żebyś czuł to samo i też nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby jakkolwiek sprawić, żebyś coś jako mój słuchacz poczuł. I dla mnie wtedy to jest sukces, bo ja często tak mam, że jak słucham muzyki, nie muszę też rozumieć do końca, albo wiem nawet, o czym jest tekst, ale na przykład, nie wiem, przypominają mi się naleśniki mojej świętej pamięci babci i po prostu mnie to mega wzrusza. I jakby to są piękne chwile, to są piękne momenty tu i teraz. A w tym świecie, przepraszam, tak dużo...
Dobrze
ci mówię. Wiesz, ale szczególnie w tym świecie, w którym teraz żyjemy, który jest bardzo szybki, te, wiesz, te scrollowania i te po prostu w prawo, w lewo, jazda, ten telefon po prostu śmiga jak szalony, to myślę, że to są bardzo cenne momenty.
No ja na przykład tak mam, że zwłaszcza będąc, słuchając muzyki klasycznej albo właśnie coś wokół tej muzyki, no to ja ją odbieram na swój sposób, bo ja nie mam po prostu też fachowej wiedzy na jej temat, ale też swoją drogą jestem też takiego zdania, że jak już jakaś płyta, jakieś dzieło idzie w świat, no to ono ma tyle interpretacji i odczuć, ile jest odbiorców. No.
Absolutnie. I to jest też piękne, że jakby tworzysz artystyczne dzieło, które może być odebrane na tak wiele tak naprawdę umysłów, na tyle emocji i tyle sposobów. No to jest dla mnie kolejne piękno w sztuce.
A powiedz mi, okej, jest ta trasa polska, a co będzie później?
Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych koncertów. Znaczy na pewno będzie. To jest kwestia tego, że po prostu ja siedzę dość głęboko w tym świecie klasyki, w świecie muzyki klasycznej i szczerze mówiąc, ci ludzie, którzy jakby prowadzą takie sale koncertowe i właśnie teatry operowe, nie do końca rozumieją, co to jest za projekt. A ja też przez to, że no nie mogę wysyłać takich materiałów przed premierą, to dopiero teraz ta trasa koncertowa i masa materiałów, która będzie z tym związana, jakby uświadomi takich prezenterów, jak my to nazywamy, co to w ogóle jest, co jest potrzebne i jak to działa.
Czyli wpadnijcie do nas, zobaczycie, co to jest.
Tak, dokładnie. Wpadnijcie, zobaczycie i wtedy no, na pewno planujemy więcej koncertów już po całej Europie w przyszłym roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo też mamy dużo innych zadań i jakichś tam koncertów, ale mam nadzieję, że to się uda, bo ja wierzę bardzo mocno w ten projekt i wiem, że on się niektórym może bardzo spodobać, a niektórym bardzo nie spodobać właśnie przez to, że jest taki kontrowersyjny, przez to, że mieszamy właśnie ten świat muzyki klasycznej z takim światem rozrywkowym.
Czy ja wiem?
No właśnie, ja, wiesz co, ja zawsze tak samo z Aleksandrem o tym rozmawiałem, że my wychodzimy nie z takiego powodu, że chcemy zamieszać jakby w tym świecie muzyki klasycznej, tylko my wychodzimy dlatego z takim czymś, bo my jesteśmy głodnymi artystami i to w naszej jakby duszy artystycznej drzemie i to jakoś tam wibruje i się rodzi i dlatego coś takiego tworzymy, a nie dlatego, że o, myślę, że im się spodoba, będziemy mieć więcej słuchaczy. Jakby to nigdy nie było moim powodem, ale wiem po prostu, że niektórzy mogą bardzo tak konserwatywnie podejść do takiego rodzaju muzyki i stwierdzić, że po co zmieniać takiego mistrza jak Purcell. Ja też uważam, że Purcell był mistrzem, ale czemu go, wiesz, nie skoverować? Bo to jest właśnie to, że ta płyta jest tak zwana takim coverem trochę piosenek barokowych.
No tak.
Bo jeżeli są artyści, którzy na przykład uwielbiają Britney Spears, albo nie wiem, Christina Aguilera, stwierdzają, że chcą takie, wiesz, no ją po prostu dać jej znać, że ją uwielbiają i robią cover jej piosenki, bo tak bardzo im się podoba ta piosenka, no to właśnie to my robimy z tymi utworami barokowymi.
No tak, ale to też z kolei znam jakby ten zabieg w drugą stronę. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak Bardcore i to są... wielkie oczy zrobią tutaj,
wow,
tutaj Kuba.
Wow, no nie znam chyba.
Popatrz, to cię tutaj zagnę.
No.
No to jest tak, że na przykład w wersji takiej średniowiecznej można na przykład posłuchać sobie utworu Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Nie
muszę tego posłuchać.
No to ci to wyślę. To jest...
To brzmi naprawdę interesująco.
Bardcore to się nazywa, to ja też państwu polecam. Kiedyś w ogóle chciałem państwu zagrać w audycji między słowami, ale też po prostu nie było kiedy. A później, szczerze mówiąc, o tym zapomniałem.
Tak.
Natomiast tak, to jest uważam mega, mega ciekawe, w jaki sposób to jest w ogóle zagrane. To jest mega ciekawe. No. Ale, więc wiesz co, dla mnie to są też takie rzeczy, że nie ma takich, wiesz, pomników, których się nie rusza i uważam, że trzeba z tym eksperymentować. Poza tym ja też jestem takiego zdania, że to może też komuś otworzyć jakby te drzwi do, wiesz, do tego wykonawcy, tego artysty, kompozytora, kompozytorki, wiesz, żeby się z nim bardziej zapoznać. Po to się też coraz się robi, nawet nie wiem, w tej muzyce rozrywkowej utwory Osieckiej. Teraz będzie to samo się działo z Korą, tak? Żeby ten ktoś właśnie sięgnął po ten manam, kto jak wcześniej tego nie słucha. Ja to sam miałem na przykład z jazzem i Wojtek Mazolecki z utworami Komedy. Nie przypomnę sobie teraz tytułu. Przepraszam, ja mam słabą pamięć do tytułów. No to on mi z kolei otworzył w ogóle ten świat jazzu i w ogóle Komedy, no, który jest
geniuszem. No ale no widzisz, i właśnie dlatego takie rzeczy są moim zdaniem...
A później sobie do Komedy, tak?
Właśnie takie rzeczy są potrzebne. Ja już z własnego doświadczenia wiem, że jak śpiewam te koncerty, no moim zdaniem najtrudniejsze i dla wykonawcy, i dla publiczności, czyli właśnie recital z fortepianem, tak jak ja robię bardzo często z Michałem Bielem, to bardzo dużo młodych ludzi przychodzi i jakby mówi, że kurczę, ja nawet nie wiedziałem, że ja tego potrzebuję, wiesz, i to jest na tej zasadzie i to jest tak miłe usłyszeć coś takiego i wtedy jakby to nie chodzi o to, że musisz przychodzić na każdy mój koncert, bo to ja nie jestem jedynym, który robi, wiesz, muzykę. Jest bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy, które się dzieją, więc sprawdź i pójdź, zobacz, czy ci się to podoba, czy to z tobą rezonuje, ale bardzo fajne jest to, że jednak ci ludzie przychodzą, ja jestem dość aktywny na Instagramie, więc prawdopodobnie stąd przychodzi ta publiczność młoda, a do tego, co powiedziałeś, no dużo moim zdaniem zasługę ma tutaj też męskie granie, które ma tą całą swoją, taki cały ten swój segment właśnie przywracania tych polskich utworów właśnie na nowy sposób. Dla mnie to jest genialna idea, bo właśnie ona przywraca więcej światła na te świetne, absolutnie genialne polskie piosenki w nowych aranżacjach, ale okej, ktoś właśnie może wrócić do takiej piosenki w oryginale albo posłuchać jej właśnie na nowo i to jest bardzo, bardzo świeże.
A myśleliście o tym, żeby, albo czy ty myślałeś o tym, żeby zrobić może też jeszcze tego przedsięwzięcia ciąg dalszy i nawet w skali takiej bardziej lokalnej, żeby to było nie, jasne, że wiesz, Warner Classics na cały świat, tylko coś na Polskę w ogóle tylko.
Wiesz co, no o tyle jest problem z tym, że ja jestem po prostu podpisany i nie mogę sobie tak wydać tak po prostu na Polskę, ale mam bardzo duże wsparcie z mojej wytwórni i
ale
tak
masz
naprawdę...
kontrakt tam dał, albo na ileś płyt, albo na ileś
tak,
lat, no to
wiadomo,
wiesz, no to kiedyś
wiadomo.
To się przy przedłużaniu trzeba by... tylko... A ja chcę mieć polską jeszcze płytę.
Ale absolutnie. Myślę, że oni w ogóle nie będą, oni by sami to wydali. Wiesz, to jest na tej zasadzie. Oni wierzą bardzo w to, co ja robię i tak samo jak wierzyli w Farewells, czyli właśnie w te pożegnania, które były totalną abstrakcją, no to oni wierzą jakby w te moje projekty, bo, no wiesz, no teraz się płyty może jakoś nie sprzedają, ale jednak, no jest trochę tego takiego zamieszania naokoło tych moich albumów, więc to jest ciekawe, to jest fajne, mnie to bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy, że to właśnie moja wytwórnia i też ten wiesz, departament polski, czyli właśnie ten Warner Music Polska, bardzo nas wspierają w tym wszystkim, bardzo nam pomagają, żeby to wszystko działało i ładnie hulało, więc jakby myślę, że tu nie ma żadnego problemu, nie muszę od nich odchodzić, żeby wydawać coś.
Nie chodzi o to, żeby obchodzić, tylko wiesz, no ja tak bardziej myślałem, że wiesz, że są też takie rzeczy, które po prostu można dogadać, tak? Albo,
ale
no,
absolutnie,
nie wiem, właśnie...
wiesz, to są takie sytuacje jak właśnie z Kasią Nosowską, gdzie ona po prostu zapytuje, czy
albo
mógłbym z nią nagrać.
Albo z Miłoszem przecież pieśniach współczesnych,
absolutnie,
tak?
To są właśnie takie rzeczy, które ja mówię mojej wytwórni, że słuchajcie, jest taka i taka sytuacja, bardzo mi na tym zależy, a oni mówią, jasne, rób. Więc wszystko, tylko podpisane takie małego kontrakciku, wiesz, takiego użyczenia i nie ma z tym żadnego problemu, dlatego ja bardzo lubię takie współprace, jestem otwarty na różne rzeczy.
Ja w ogóle, tak już w ogóle też odchodząc od tego wszystkiego i patrząc bardziej z góry, bo ja nie jestem w tym świecie muzyki klasycznej, może za sprawą tej mojej żony, która jest z wykształcenia w ogóle też śpiewaczką operową, to już o tym mówiłem Kubie przed rozpoczęciem nagrania, która gdzieś tam też może mnie bardziej jeszcze w ten świat wprowadzić, no bo ta muzyka gdzieś tam jest też w domu, może też bardziej obecna. Ale wiesz co, mnie też tak w ogóle zastanawia, bo tak, no nie mam z tym do czynienia też na co dzień. Jak wygląda w ogóle promocja też takiej płyty? No bo nawet, czy nie takiej płyty, ale w ogóle z muzyką klasyczną, wiesz, to znaczy, wiesz, bo najczęściej jest tak, że jeśli jak masz jakiegoś tam wykonawcę, no to najczęściej to jest tak, że wytworzymy, dobra, będziemy singlować, później tego, wiesz, i to później jest... wypuszczamy. Czy z muzyką klasyczną też się singluje?
Słuchaj, oczywiście, że się singluje.
Oczywiście,
że się singluje. Wiesz co, tak,
bo
absolutnie.
Ja pamiętam, mnie to, co mnie gdzieś tam trochę jakby zaskoczyło, bo wiadomo, zagłożyłem, że to jest pewnie jakiś tam automat i kwestia już samego oprogramowania, kiedy w Apple Music akurat wpisałem Krzysztof Penderecki, tam się pojawiło latest single, no nie? Że jego
dokładnie.
Ostatni single,
to
tak?
To brzmi trochę może zabawnie, ale tak, no to jest wszystko działa na tych samych schematach. Są single, są, coraz częściej są, ja jestem na przykład bardzo zapalony, jeżeli chodzi o wideoklipy. Jeżeli mam okazję, jeżeli uda się jakieś tam to zorganizować, to bardzo lubię wyrzucać te wideoklipy, bo uważam, że czemu nie? Czemu muzyka klasyczna ma być ograniczona i nie robić wideoklipów, jak cały świat po prostu muzyki to robi? I no, działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Są single, promocja wygląda tak, że się daje jakieś dni prasowe, a jeszcze w moim przypadku, no bo nie działam tylko w Polsce, tylko właśnie daję dni prasowe w Polsce, daję dni prasowe we Francji, w Belgii, w Stanach, no to jest jakby bardzo długi proces i czasami tych wywiadów jest po prostu od groma, żeby trafić na każdy rynek, chociaż trochę, no bo wiadomo, że my mamy jako muzyka klasyczna troszeczkę mniejszy głos. On nie jest aż taki głośny, no ale dzięki temu, że ja właśnie jestem dość aktywny na Instagramie i też mam taką prezencję, w sensie, że prowadzę tą swoją karierę w taki sposób, że ona jakby dotyka też różnych miejsc, takich właśnie jak takie sceny jak Męskie Granie i też bardzo dużo podróżuję po całym świecie, więc no jest mi bardzo miło, że te różne media, nie tylko związane z muzyką klasyczną, są zainteresowane właśnie taką informacją, że ja wydaję jakąś tam nową płytę, że chcą chociaż w małej kolumnie zawrzeć taką informację, więc to jest no super, super miłe. To jest
i świetnym przykładem jest twoje Radio Tok FM.
Tak, dokładnie.
Kuba, wiesz co, ale wciąż z tyłu głowy mam tę zajętość właśnie. I też tak jak mówisz o tej ilości wywiadów na przykład, jaką masz, bo to no jest też praca, tak, którą musisz wykonać, tak? No masz tę promocję, którą też musisz ogarnąć, też pewnie masz gdzieś tam zakontraktowaną, że przynajmniej jakąś część po prostu też trzeba wykonać. No to gdzie tu jest jednak jest to życie? No wiesz, no bo to gdzieś trzeba mieć ten oddech, gdzieś trzeba, no nie wiem, zwolnić, trzeba, no nie wiem, pobyć z najbliższymi, cokolwiek, tak, a może też samemu, wiesz, żeby się gdzieś tam też może wyciszyć. To mnie, wiesz co, i też swoją drogą, jak to w ogóle wszystko się też ogarnia, czy ty sporą tę część bierzesz na sobie, czy masz po prostu też od tego ludzi, którzy ci to wszystko układają, a ty tylko zaglądasz, załóżmy, w kalendarz, aha, okej, teraz tu jadę tam, tak?
Kurczę, tyle, że dotknąłeś ważnych rzeczy, że nie wiem, od czego zacząć, ale zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego. Nawet najlepszy menadżer na świecie nie zrobi za ciebie wszystkiego. W muzyce niestety jest tak, że często musisz ty podejmować pewnego rodzaju decyzje, więc te maile, te informacje i tak muszą iść do ciebie w pewnym momencie. Ja mam na szczęście najlepszego menadżera na ziemi. Solal jest po prostu totalnym mistrzem, jest młodym człowiekiem, bo ma 27 lat, jest bardzo głodny, więc też dobrze po prostu działa, on po prostu działa, wiesz, odpisuje na te wszystkie wiadomości, wertuje wszystko, mamy co 2 tygodnie mniej więcej takie spotkania, czy na Zoomie, czy się gdzieś spotykamy po prostu przy okazji tych moich koncertów, gdzie obgadujemy wszystkie najważniejsze rzeczy i też najmniejsze rzeczy, bo to jest tak, że ja miałem problem z tym poprzednim moim menadżerem, że jak były jakieś fajne sytuacje, na przykład z Polski, czy nie wiem, z jakiego innegokolwiek kraju, które dla mojego starego menadżera brzmiały jak jakieś takie, wiesz, no malutkie rzeczy, a dla mnie były bardzo, bardzo ważne, to on nigdy mi tego nawet nie przesłał, więc, więc to był problem. Ja miałem od początku z Solalem dogadane tak, że po prostu nieważne, czy to jest najmniejszy koncert na ziemi, w ogóle nie znana instytucja, czy po prostu prywatny dom. Nie interesuje mnie, to wszystko będziemy obgadywać razem. I on jakby bardzo poważnie do tego podchodzi i przez to się rodzą bardzo ciekawe też sytuacje, więc no to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne.
Mówisz z uśmiechem na twarzy, czyli co?
No nie, no bo wiesz, ja nie robiłem nigdy tak naprawdę takich bardzo prywatnych eventów, no a ostatnio się zdarzyło i to jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja.
Co, u kogoś byłeś na, nie wiem, na urodzinach, czy na...
No, może nie na urodzinach, ale było takie...
Na przyjęciu.
Takie było przyjęcie bardzo ładnie zorganizowane. No i powiem ci, że naprawdę było super. To było w Szwajcarii akurat. Bardzo, bardzo przyjemna
Dobra,
sytuacja.
Czyli można uderzyć do menadżera, jeśli...
Absolutnie, wiesz.
Ktoś by chciał, żebyś mógł na przykład wystąpić...
Tak.
I zaśpiewać utwór na ślubie, czyli mi się na przykład
weselu. Absolutnie.
Tak?
Śpiewałem u mojego przyjaciela ostatnio.
No wiesz, przyjaciel to przyjaciel, no ale...
Wiesz, ale zdarza się.
Możemy się pogadać, tak?
Jeżeli chodzi o balans, to jest dla mnie kluczowa sytuacja, bo uważam, że nie da się robić na najwyższym poziomie tego, co się robi, jeżeli jest się po prostu wypalonym, zmęczonym i cały czas poturbowanym, bo jednak takie występowanie na żywo, no to jest jednak duży ładunek emocjonalny i też no jednak przeżywasz to, jeżeli ci na tym zależy, a mi na tym bardzo zależy, żeby zawsze jakby dostarczać to 100% moich umiejętności siebie w danym dniu, czyli jeżeli nawet się słabo czuję, to ja dokładnie wiem, co ja muszę zrobić, żeby się czuć dobrze na wieczór, żeby po prostu dostarczyć to, co na co ludzie przyszli i jakby mi też to sprawia dużo satysfakcji, ale jednak czasami to bardzo dużo kosztuje, więc trzeba po pierwsze mądrze wybierać propozycje, mądrze wybierać też materiał, bo to jest kluczowe. Jeżeli się śpiewa rzeczy za wysokie, za niskie, które jakby bardzo wpływają na zdrowie twojego głosu, no to momentalnie czujesz, że nie dojedziesz, po prostu nie ujedziesz tego. A ja wydaje mi się, że wybieram dość mądrze rzeczy, które po prostu no już się nauczyłem na własnym doświadczeniu, że to muszą być rzeczy, które ja jestem po prostu w stanie zrobić tu i teraz w nocy, jak się mam, nie wiem, nie czuję najfantastyczniej, że jestem po prostu w stanie to zrobić, plus właśnie ten balans, że jednak ja mam bardzo dużo siły takiego gruntu od rodziny. No, czuję tą miłość tej rodziny, jakby to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Każdy projekt zawsze zaczynam z Warszawy, też z moją dziewczyną mamy, no tak, że jakby działamy wspólnie, to działa, jest tego dużo, teraz muszę przyznać, że jest bardzo taki ambitny okres, ale no też zaraz będzie okres, w którym będzie totalny luz, więc jakby wiem, że muszę tam po prostu dojechać i też robię to z wielką radością i satysfakcją, bo no to są takie kamienie po prostu milowe.
No, zresztą wystarczy na samej Wikipedii nawet przeczytać, jakiego rozpędu ty nabrałeś w ostatnich latach. I to jest jakby, jestem też pod pewnym tego wrażeniem, ale powiedz mi, jak masz kalendarz, to jak najdalej masz zaplanowane jakieś rzeczy? Na co najdalej w przyszłości masz wpisane? Na
wiesz
który rok?
Co, no ostatnio słyszałem, że od mojego menadżera, że już mamy propozycję na 2,28. Więc jakby...
Za 4 lata.
Więc no to jest w tym świecie operowym, te największe teatry typu właśnie Teatro Real w Madrycie, czy Royal Opera House, czy Metropolitan w Nowym Jorku, to są teatry, które no na 3 lata to spokojnie. To jest takie 3-4 lata w przód rezerwują sobie śpiewaków. Ja staram się zazwyczaj mieć tak, że koncerty na rok w przód mieć zapewnione, a opery tak na 2 lata w przód, że jakby za 3 lata, no nie wiem, wiesz.
Tak
wolę tego nie wpisywać, nie zgadzać się na nic. Tak konkretnie wolę, żeby to było właśnie te 2-letnie wyprzedzenie i też bardzo zależy mi na tym, żeby zostawiać pewne luki właśnie na takie sytuacje typu, wiesz, no to nagranie z Miłoszem, tutaj z Kasią Nosowską, czy właśnie jakieś takie dodatkowe moje projekty.
Albo urlop po prostu.
Tak, no. Dokładnie, albo urlop, bo ja lubię też właśnie lubię wyzwania, więc też fajne takie rzeczy, co się wydarzyło z Netflixem, ta reklamówka dla Netflixa tego filmu Maestro, no dla mnie to było niesamowite, fajne doświadczenie, czy teraz ta reklamówka z Małgosią Szumowską, jak zrobiliśmy dla BMW, no to też, wiesz, no to są genialne doświadczenia, a że ja lubię też przed kamerą czasami być w ten sposób właśnie aktorski, nie tylko tak. Śpiewany, to, no to jest to fajne, takie to jest właśnie po raz kolejny. Lubię siebie wyrzucić w takie rzeczy, takie grunta, które są mi nieznane.
Kuba, czego ci życzyć?
Wiesz co, nie wiem, chyba żeby mnie nie przytłoczyło jeszcze bardziej, ale zdrowia, wiesz, zdrowie jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to wtedy naprawdę wszystko się układa, jak nie ma zdrowia, to powoli naprawdę wszystko się potrafi wysypać, więc życzmy sobie zdrowia.
Zdrówka. Jakub Józef Orliński był gościem audycji Między Słowami i podcastu również, bardzo ci dziękuję
bardzo
jeszcze
dziękuję
raz za to spotkanie.
Za
tą... Kolejna płyta?
Kolejna płyta, no mam nadzieję, że będzie, nagramy w przyszłym roku, ale może dopiero za 2 lata, bo rzeczywiście nagrywam dość często.
Dobra, no tak, dzieje się tutaj, proszę państwa. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Państwa również gorąco zachęcam do obserwowania podcastu Między Słowami na tok.fm.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej, również na Spotify czy Apple Podcasts, bo tam również można obserwować podcast. Zachęcam też do wystawienia oceny, żeby po prostu ten podcast szedł dalej, nie łechtać mojego, tylko po prostu tak działają algorytmy. A jeszcze też a propos zajętości, ty mówisz, że jesteś też aktywny na Instagramie. Na ile ci starczy bateria w telefonie?
A nie wiem, aż tak często nie siedzę, wiesz, bo
nie?
Jednak muszę... Dla mnie priorytetem jest ćwiczyć, robić próbki i, wiesz, jeszcze nadal się ulepszać, więc jakby te wszystkie PR-owe rzeczy to jest dopiero na następnym,
okay.
To jest... Drugorzędna sprawa. No nie chcę ci, wiesz, umniejszać oczywiście, to są bardzo fajne rzeczy i rozmowy, ale jednak ja zawsze wychodzę z tego punktu, że najważniejszy jest poziom, który prezentuję i nadal to, że jestem młody, więc chcę się ulepszać i dopiero od tego zaczynam i dopiero jak już czuję, że jest okej, to mogę pójść na wywiady, mogę dawać i mówić o tym.
Finito,
koniec.
Polecamy, pyta Let's Baroque, zachęcam do słuchania. Jakub Józef Orliński, jeszcze raz ci bardzo dziękuję i ja, Kamil Wróblewski, również państwu dziękuję, że byli państwo z nami do końca. Do usłyszenia.